Różnorodność bez włączania nie działa. Oznacza to, że samo połączenie różnych osób w zespół nie gwarantuje wysokiej wydajności lub innowacyjności. Taki zespół wymaga przywództwa włączającego. Przywództwa, które zapewnia, że wszystkie osoby w zespole czują się doceniane indywidualnie, a zarazem mają poczucie przynależności. Co takie przywództwo oznacza w praktyce? Dlaczego jest tak ciężko znaleźć dobrego lidera lub liderkę w Polsce? Jak ta osoba ma myśleć i co kwestionować? Moim gościem już za chwilę będzie Maciej Herman, CEO Wedel. Poznaliśmy się z Tobą, Maciej, 2 lata temu w ramach inicjatywy D&I Roundtable. Później pisaliśmy razem poradnik o różnorodności i włączaniu w organizacjach. Ja wtedy pisałam o strategii, a Ty opisywałeś swoją przygodę, historię zawodową. Pamiętam tą historię, że początek lat 90. polski biznes mocno...
No nie, druga połowa lat 90.
Druga. Druga połowa lat 90. polski biznes mocno homogeniczny. I tu nagle Twój nowy szef wychodzi z inicjatywą wypracowania strategii biznesowej, zapraszając różnorodny zespół. No i pisałeś, że dzięki tej decyzji i tej wspólnej pracy udało Wam się chyba zwiększyć udział regionalny o 8 czy 10%. W sensie, że poczuły, że rzeczywiście ta praca zespołu różnorodnego owocuje dobrym wynikiem finansowym. No i powiedz, na przestrzeni tych 20 lat od tamtej historii, czy dużo się zmieniło w polskim biznesie? Czy może wciąż dąży do tej jednolitości?
Ja nie jestem specjalistą, który bada i robi badania, natomiast czytam co jakiś czas badanie, jak to wygląda w Polsce, w tym polskim biznesie. I myślę, że ten trend jest pozytywny. Natomiast no, nie da się ukryć, że jeszcze mamy dużo do zrobienia. Jeden z takich ostatnich raportów mówiących właśnie o różnorodności wskazał, że Polska jest gdzieś na, pod względem gender equality, chociażby jeden ze wskaźników różnorodności. Jesteśmy na bodajże 77. miejscu na świecie. No, czyli jak na taki, można powiedzieć, relatywnie cywilizowany kraj, to jesteśmy daleko w tyle jeszcze za tą czołówką światową, więc mamy dużo do zrobienia. Natomiast, no też, żeby tutaj, no nie chcę też usprawiedliwiać polskich menedżerów, czy polskiego społeczeństwa, czy polskich polityków zwłaszcza, no to też pracujemy nad takimi rzeczami od 30 lat mniej więcej, bo wcześniej trochę inne problemy były w Polsce versus wiele innych krajów, chociażby zachodnich, które miały trochę więcej czasu na tworzenie odpowiedzialnego społeczeństwa, dojrzałego społeczeństwa i tak dalej. No ale tak jak wspomniałem, ten trend widać i tak jak na własnym przykładzie w tej książce napisałem w tej drugiej połowie lat 90., nawet później troszkę, po roku 2000, to było bardzo często spotykane tworzenie takich bardzo jednorodnych, jednolitych zespołów. Ja to nazwałem nawet w tej książce w cudzysłowie czołgowych.
Pamiętam.
Czyli wszyscy biegniemy w tym samym kierunku, wszyscy podobnie się zachowujemy, mamy podobną perspektywę i to w niektórych firmach, czy w tamtym czasie też bywało skuteczne, nie da się ukryć. Natomiast no, czasy się zmieniają, też świat coraz dynamicznie się zmienia. Ostatni okres, ostatniego roku, dwóch, trzech, no to już w ogóle jest, można powiedzieć, jazda bez trzymanki, bo tak naprawdę ciężko przewidzieć, co będzie za 2 tygodnie, za miesiąc, już nie mówiąc o tym, co będzie za kilka lat, tak jak się kiedyś myślało w takiej perspektywie, a w tej chwili no, już mało kto myśli w perspektywie dłuższej niż pół roku. Więc w takich sytuacjach, no takie jednolite zespoły już coraz gorzej sobie radzą, nie da się ukryć. Przede wszystkim ze względu na to, że posiadanie jednolitej perspektywy, bo do tego prowadzi zbudowanie jednolitego zespołu, no jest bardzo ograniczające. I w momencie, kiedy mamy ludzi z różnymi doświadczeniami, różnych płci, w różnym wieku i tak dalej, czyli z różnymi perspektywami, no to badania, nie tylko mówię o wynikach poszczególnych firm, przedsiębiorstw, ale badania psychologiczne wskazują na to, że takie zespoły szybciej dochodzą do ciekawych rozwiązań, do bardziej skutecznych rozwiązań, bardziej kreatywnych oczywiście, no i przez to lepiej się sprawdzają w dzisiejszych czasach.
No powiedz, jak to jest, bo właśnie ten business case dotyczący pracy zespołowej pewnie jest lepiej znany, a z perspektywy właśnie klientów, bo zakładam, że no ja przynajmniej doświadczam, odczuwam jakiś trochę rozdźwięk, w sensie, że zmienia nam się zachowania konsumenckie, oczekiwania, zwłaszcza tego nowego, młodego pokolenia, wobec zaangażowania firm na rzecz różnorodności i włączania jest bardzo wysokie, a zarazem zauważam, że kadra zarządzająca w wielu firmach wciąż lekceważy ten temat, że różnorodność no to jest coś takiego miękkiego, gdzieś tam z boku, trendzik, tak naprawdę wydaje mi się, że nie zdają sobie sprawy, na ile ta różnorodność i oczekiwania wobec niej zmieniają i wpływają na ich biznes. Dlaczego to lekceważą?
Wiesz co, no tu jest kilka elementów różnych. Zaczynając może od końca, też powołując się na pewne badania. W Polsce mamy taką chorobę, ja to nazywam chorobę deklaracji. I to w wielu elementach, zwłaszcza w obszarach marketingowych, trzeba mieć świadomość tego typu kwestii. Czyli Polacy, mówiąc wprost, co innego deklarują, co innego robią. Natomiast w tej chwili poprzez różnego rodzaju neuropsychologiczne narzędzia są metody do tego, żeby robić badania bardziej, nazwijmy to sobie, prawdziwe. No i przykładowo, kiedy polskich menedżerów zapytano o taką deklarację, czy kobiety powinny być menedżerami w ich firmie, no to tam, o ile dobrze pamiętam, 80-kilka% stwierdziło, oczywiście, jak najbardziej, tak powinno być. Natomiast przy zastosowaniu takich bardziej zaawansowanych narzędzi, które docierają do takich przeduwagowych zachowań, tak, kiedy się mówi o podświadomych, powiedzmy, no to okazuje się, że tylko 28% polskich menedżerów uważa, że kobiety powinny być menedżerami. Mężczyzn oczywiście. Więc ten rozdźwięk między tymi deklaracjami, a tym faktycznie, co myślimy gdzieś wewnątrz na podstawie różnego rodzaju stereotypów najczęściej i przekonań, no jest kosmiczny. Przekonań oczywiście takich wewnętrznych nie zmienimy w miesiąc, w rok nawet. To są głęboko zakorzenione mechanizmy, które powstają w dzieciństwie, czy w procesie wychowania, w jaki sposób mężczyźni i kobiety też, matki, wychowują swoje dzieci, począwszy od, nie wiem, niebieskich ubranek dla chłopaków, różowych dla dziewczynek. Chłopcy bawią się samochodami, dziewczynki lalkami i tak dalej. No to są takie bardzo, można powiedzieć, proste może przykłady i banalne, ale w praktyce to buduje pewną różnicę, dlatego że zaczyna się od zabawek, a później kończy się na tym, że jak jest chłopiec niegrzeczny, no to jest okej, okay, tak? No bo to jest chłopiec,
jest
tak? A dziewczynka powinna być grzeczna, tak? Powinna się zgadzać i tak
Potwierdzę.
Dalej. Tak jak mówię, brzmi banalnie, ale to później rzutuje na rozwój danego człowieka i w życiu dorosłym te kobiety, które w dużym stopniu nie awansują na stanowiska kierownicze, między innymi dlatego, że mają na przykład mniejszą wiarę w siebie niż mężczyźni. Ta mniejsza wiara bierze się z tego, że ktoś tej dziewczynce w wieku 5 lat wkładał do głowy, że tutaj ty musisz być grzeczna i kiwać głową, załóżmy. Tak jak mówię, no to są przekonania, których nie zmienimy w rok czy dwa. To są na dłuższe lata procesy. To, co mówisz, faktycznie ja zauważam i bardzo cieszę się z tego, że młode pokolenie myśli już trochę inaczej. Ja myślę, że jeszcze bardzo dużo jest do zrobienia. To młode pokolenie w dużym stopniu jest wychowywane, albo inaczej, może nie wychowywane, tylko w dużym stopniu zdobywa tego typu wiedzę i świadomość ze świata zewnętrznego, z internetu i tak
media
dalej.
Media społecznościowe również.
Tak, tutaj jeśli chodzi o proces wychowawczy, czyli ojciec, matka, to jeszcze mamy bardzo dużo do zrobienia. No już nie mówiąc o tym, jaka narracja dominuje od kilku lat w Polsce ze strony polityków, czyli ona raczej umacnia tą stereotypowość i działa w drugą stronę. Więc tym bardziej są to procesy trudne u nas do przeprowadzenia. Natomiast no, takim światełkiem w tunelu z mojego punktu widzenia są właśnie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa, które są zarządzane przez w wielu przypadkach, czy w większości przypadków przez dużo bardziej świadomych ludzi, którzy związani oczywiście też wynikiem finansowym dążą do tego, żeby przedsiębiorstwa miały jak najlepsze wyniki, a przedsiębiorstwa, nie da się ukryć, że pełnią kluczową rolę również w tym, w jakim społeczeństwie funkcjonujemy. Poprzez to, jak traktują swoich pracowników, czy właśnie awansują kobiety, czy nie, czy zwracają uwagę na równe wynagrodzenie między kobietami a mężczyznami. To już mówimy o gender na przykład, tak? Natomiast jest wiele różnych innych aspektów tej różnorodności, czyli zwracanie uwagi na osoby niepełnosprawne, zwracanie uwagi na osoby LGBT, na pracowników, którzy są w różnym wieku, tak, dbanie o pracowników, czy docenianie pracowników 50+, ale jednocześnie też dbanie i docenianie pracowników 20+. Więc tych aspektów jest bardzo dużo. No jeśli szkoła tego nie robi, rodzice nie do końca potrafią, nie mają tej świadomości często, politycy jeszcze, tak jak mówię, czasami jadą w drugą stronę, no więc przedsiębiorstwa jako kolejny taki czynnik bardzo wpływający na społeczeństwo. Myślę, że tutaj mamy dużo do zrobienia i jesteśmy w stanie to zrobić, bo ta świadomość jednak relatywnie w społeczeństwie, w przedsiębiorstwach, moim zdaniem jest dużo większa niż w innych grupach społecznych.
No zdecydowanie tak, zwłaszcza też badania Dillmana chyba ostatnie po raz kolejny wskazują, że to firmy mają największy poziom zaufania ze strony i pracowników w ogóle społeczeństwa, więc absolutnie się zgadzam z tym, że to jest jakaś trochę nawet misyjność organizacji. Zarazem się zastanawiam, bo mówisz o stereotypach i tym, że to jest takie okorzeniałe i ciężko w ogóle z tym pracować i dlatego, z tego co słyszę, ciężej jest menedżerom i menedżerkom te działania włączające podejmować. Zarazem sobie zastanawiam się, czy możemy w ogóle to zmienić, nie? To znaczy praca ze świadomością, czy nawet tym podświadomym, jest nie to, że ciężka, prawie niemożliwa. Wydaje mi się, że organizacje mogą podejść przynajmniej do zmian swoich procesów, systemów, być bardziej włączającymi pod kątem rekrutacji, rozwoju, awansu, takie właśnie te wszystkie działania w obszarze equity. Tylko właśnie zastanawiam się i chciałam ciebie zapytać, od kogo ten impuls ma wyjść? Że zmieniamy naszą organizację, zmieniamy naszą kulturę, zmieniamy nasze systemy. Czy to jest właśnie szefowstwo, które ma przyjść i powiedzieć, zmieniają się zachowania konsumentów, oczekiwania pokolenia Z są takie i takie, więc zmieniamy się. Czy to ma wyjść od pracowników, czy właśnie od włączających liderów, liderek? Jak to jest w praktyce? Kto przyjdzie i powie, że stop, różnorodność jest faktem i my powinniśmy dostosować się do tego?
Moim zdaniem odpowiedzialni za to jesteśmy wszyscy. Tak więc ten impuls może przyjść z każdego poziomu organizacji. To, o czym tutaj mówimy, o pewnych stereotypach świadomości w przedsiębiorstwach, zderza się z wiedzą i kompetencjami. I tutaj wchodzimy w ten obszar wiedzy i kompetencji, czyli w jaki sposób zarządzać zespołem w jak najbardziej efektywny sposób. I jeśli menadżer pozyska wiedzę skądkolwiek, że zespół różnorodny jest dużo bardziej skuteczny od zespołu homogenicznego, no to jego rolą jako menedżera jest spowodować, żeby ten jego zespół był jak najbardziej efektywny. Czyli jeśli on nawet, tak jak mówię, w procesie wychowawczym nie ma takiej postawy, takiej swojej życiowej, tego typu wiedzy, no to w procesie rozwojowym jest w stanie, jeśli ma odpowiedni potencjał intelektualny oczywiście, zdobyć tą wiedzę, na czym polega zbudowanie zespołu zróżnicowanego, jak to zrobić, w jaki sposób i tak dalej. I przy odpowiednim zaangażowaniu jest w stanie to zrobić i wpływać później na tych ludzi w jakiś tam sposób. I teraz tak, tak jak wspomniałem, no idealnym chyba modelu to powinno iść od góry, czyli od zarządu. Tak, czyli jeśli to jest firma, jeśli to jest międzynarodowa korporacja, często międzynarodowe korporacje mają takie w centralach jednostki, zazwyczaj w działach HR-u, które tego typu wartości przekazują w dół. Jeśli to są firmy niezależne, w naszym przypadku polskie, no to tutaj jesteśmy zdani na świadomość właściciela czy też zarządu, tak jak mówię. Natomiast też cieszy mnie to, że w niektórych firmach, w naszej zresztą też, powstają oddolne inicjatywy. Czasami one są inspirowane z góry, tak jak w naszej firmie, ale mimo wszystko jak najbardziej doceniam inicjatywy takie, które polegają na tym, że pracownicy oddolnie zbierają się, tworzą inicjatywę, która chce promować i tłumaczyć, edukować też pracowników, na ile różnorodność jest istotna, po co ona jest potrzebna i co dzięki niej osiągamy. W naszej firmie taka grupa się nawet nazwała Mieszanka Wedlowska, od naszego oczywiście jednego ze sztandarowych produktów. Składa się z pracowników i z fabryki, i ze sprzedaży, z terenu, i z biura. No i tworzą rewelacyjne inicjatywy i to jest, tak jak mówię, totalnie inicjatywa oddolna i bardzo cenna, bardzo wspaniała w pewien sposób z mojego punktu widzenia. Więc to może iść z różnych stron, natomiast nie da się ukryć, że decydenci, czyli menadżerowie i zarząd pełnią kluczową rolę, bo jeśli będą blokować tego typu inicjatywy, nie będzie zrozumienia z ich strony, to pewnie efektywność takich pomysłów, nawet jeśli jest energia na dole, będzie niewielka. Więc ta wiedza menedżerska musi być na pewnego rodzaju poziomie. Ona może przychodzić z zewnątrz, w postaci jakiegoś szkolenia, kogoś oświeciło, albo tak jak tutaj powołałaś się na samym początku, na podstawie doświadczeń. Czyli w moim przypadku w jednej z firm, w których pracowałem, po prostu doświadczyłem takiego funkcjonowania, takiego zarządzania w taki różnorodny sposób zespołem. Totalnie to było dla mnie niezrozumiałe na samym początku. Ale gdy zobaczyłem efekty i sposób, jak to funkcjonuje i co z tego wynika, to w tym momencie można powiedzieć, że nastąpiło pewnego rodzaju olśnienie. I mimo, że mój szef tego tak nie nazywał, słuchaj, różnorodność jest ważna i tak dalej, ja to po prostu procesem swoim intelektualnym zobaczyłem, przeanalizowałem i stwierdziłem, wow, kurczę, jak to fajnie działa. Nie? Więc czasami doświadczenie nas uczy, nawet jeśli ktoś robi to w pewien sposób nieświadomie, tylko na przykład jego ktoś tak wychował, tak i w ten sposób funkcjonuje, jest to dla niego naturalne. Także źródła mogą być bardzo różne. Myślę, że takie podcasty, jak tutaj mamy, czyli twój pomysł, twoja inicjatywa, są też jak najbardziej słuszne, bo to są rzeczy, które pełnią bardzo edukacyjną rolę. Podcasty generalnie w Polsce są bardzo popularne, ileś milionów ludzi tych podcastów słucha i myślę, że słuchają nie dlatego, żeby zabić czas, ale faktycznie, żeby czegoś się dowiedzieć, w jaki sposób się rozwinąć, być mądrzejszym, bardziej skutecznym i budować lepszą firmę, a w konsekwencji też czasami lepsze społeczeństwo.
Dokładnie tak. Bardzo bym chciała, by nasz podcast, wiesz, miał taką misję edukacyjną, ale też pokazywał tą praktyczną stronę tematu. I właśnie wracając do tego w ogóle obszaru włączającego przywództwa, ja staram się cały czas uświadomić sobie, co to oznacza w praktyce. Po czym poznam, że lider lub liderka jest właśnie tą osobą włączającą. Wczoraj czytałam badania Korn Ferry. Oni przeanalizowali 24 tysiące ocen przywódczych, aby sprawdzić, jaki odsetek osób tak naprawdę może być nazwanym właśnie takimi liderami włączającymi. Zgadniesz, jaki odsetek?
Rozumiem, że to badanie nie w Polsce, tylko...
Globalne.
Jaki może być?
Jaki może być odsetek prawdziwych włączających liderów?
Znaczy myślę, że może być 100%, tak? Jaki jest w tej chwili?
5. Wyobrażasz sobie 5. Okay. Zarazem 60% osób deklarowało, że no tak, są liderami włączającymi. To znaczy lepiej o sobie myślimy, nie rzeczywiście praktykujemy te działania. No właśnie zastanawiam się, chciałam ciebie zapytać. Po pierwsze, skąd taka różnica i te 5% to jest bardzo niski odsetek. Zarazem, po czym poznamy, że ktoś jest tym liderem, liderką włączającym? Co dla ciebie to oznacza? Jak ta osoba się zachowuje w praktyce?
Znaczy tak, ja myślę, że to są dwie przyczyny tej różnicy. Pierwszy to jest to, co rozmawialiśmy, czyli te deklaracje. Tak, czyli sobie chcielibyśmy być lepsi niż faktycznie jesteśmy i coś deklarujemy, ale w praktyce jest trochę inaczej. A druga rzecz taka praktyczna, no niestety wielu z nas ma tak zwany dysonans poznawczy, czyli inaczej patrzymy na siebie niż jacy jesteśmy. To już jest taki mechanizm psychologiczny, który dotyczy części z nas i to już nie będę wchodził może w ten obszar, bo to jest trochę inny temat. No ale tak jest w praktyce. Ja bym powiedział tak, no trzeba by zacząć trochę odwrotnie niż hasło diversity inclusion, tak? Czyli trzeba by zacząć od inclusion.
Super. Podoba mi się.
No tak, po polsku się nie mówi włączanie, takie jest bezpośrednie tłumaczenie. Natomiast ja mam trochę takie lepsze tłumaczenie na swój prywatny użytek. Ja po prostu mówię, że to jest zorientowanie na człowieka. Bez tego no nie będzie tej różnorodności. Czyli to jest ta kolejność właśnie, włączanie, a różnorodność. Generalnie rzecz biorąc, jeśli sobie tak popatrzymy na dużo badań psychologicznych związanych ze stylami menedżerskimi, bardzo często się to dzieli na orientację na zadania, orientację na ludzi. No oczywiście idealny model to jest taki, który łączy jedno z drugim. Osoby, które są, że tak powiem, mocno skrzywione, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Tak? Czy tylko na zadania, czy tylko na ludzi. Prędzej czy później mają problemy, jeśli chodzi o efektywność. Trzeba balansować, trzeba mieć jedno i drugie. Czasami trzeba się mocniej skręcić w kierunku zadań, czasami w kierunku ludzi, zależy od okresu, ale tak można powiedzieć, że w długim okresie trzeba balansować jedno z drugim. No i ten element włączania jest na pewno związany dużo bardziej z tym zorientowaniem na człowieka, dostrzeganiem tego, że właśnie każdy jest trochę inny, że to jest okej, że każdy jest inny. Różnimy się oczywiście wiedzą i kompetencjami, tak z punktu widzenia definicji pracownika, ale różnimy się przede wszystkim postawami, światopoglądem, doświadczeniem, dojrzałością organizacyjną, wieloma różnymi takimi aspektami. Umiejętność menedżera do tego, żeby każdą z osób, bez względu na te różnice, które nas dzielą, włączanie każdej z tych osób na przykład do procesu podejmowania decyzji, odnoszenie się, chciałem powiedzieć z szacunkiem, ale szacunek to jest takie słowo trochę wytrych, ponieważ dla każdego to co innego oznacza, ale odnoszenie się do każdej z osób, dobra, zostawmy ten szacunek, ale dla każdego to co innego oznacza, czyli tak, żeby się każdy po prostu dobrze czuł w zespole, czuł się z jednej strony stabilnie, bezpiecznie, a z drugiej strony czuł, że ma wpływ na to, co robi, wpływ na przykład na podejmowanie decyzji, no to od tego trzeba zacząć. I dopiero później ta różnorodność jest w stanie zaistnieć. Bo jeśli nie ma tego elementu zorientowania na człowieka, no to ta różnorodność siłą rzeczy nie zaistnieje, ponieważ nikt na to, menadżer na to nie zwraca uwagi. Jakie było pytanie?
Pytanie było o praktyce. Ja zastanawiam się, bo bardzo ciekawy wątek poruszyłeś odnośnie tego, że zorientowanie się na drugiego człowieka. Zarazem sobie zastanawiam się, skąd ten capacity, nie? Taka przestrzeń, możliwość zorientowania się na drugiego człowieka się bierze. Czy to nie jest trochę tak, że najpierw musisz być w zgodzie z sobą, być świadomym, świadomą siebie, swojej mocy, swoich ograniczeń, akceptować wszystko w sobie i dopiero wtedy masz właśnie tą przestrzeń w swoich działaniach, myśleniach, zachowaniach, postawach na innego człowieka. Czy nie uważasz, że warto najpierw zacząć od siebie?
Bardzo ładnie to określiłaś. Myślę, że jest dużo prawdy tutaj w tym, co mówisz. Znaczy zależy, co masz na myśli zacząć od siebie, bo każdy ma jakieś tam swoje problemy różnego rodzaju, każdy był w jakiś tam sposób wychowywany i myślę, że tak, no nie ma co dążyć do tego, żeby każdy był jakimś ideałem, idealny, no bo każdy z nas będzie się zmagał z różnymi rzeczami, czy w życiu zawodowym, czy prywatnym, nikt nie jest doskonały, natomiast ważne, żeby każdy reprezentował ten pewien poziom wiedzy i kompetencji, który będzie wystarczający, adekwatny do tego, żeby na przykład zarządzać zespołem w firmie. No na podstawie akurat mogę powiedzieć tutaj naszych wedlowskich doświadczeń. Element włączania i różnorodności jest elementem kultury organizacyjnej, nad którą pracujemy tam od kilku lat. No i myśmy zaczęli od badań naszych menedżerów, jak u nich to wygląda, zorientowanie na człowieka, zorientowanie na zadania i tak dalej, jak to jest zbalansowane.
Powyżej 5%?
Wiesz co, no powiem tak, nie pamiętam, jeśli chodzi o wszystkich menedżerów, natomiast mamy takich kluczowych 50 menedżerów w firmie, no to tam takich role models idealnych, z tego co pamiętam, no to mieliśmy tak 3-4 osoby.
Z 50%?
No tak między 5 a 10% powiedzmy, czyli to by się zgadzało. Gro, większość, pewnie gdzieś koło 80%, to byli tacy, którzy były światełka w tunelu, tak? Czyli byli bliżej, troszkę dalej, ale mieli pewne rzeczy do poprawy, ale to też nie była jakaś tragiczna sytuacja. Czyli gdzieś tam byli po środku, widać było, że się wykonają odpowiednią pracę, no to też są w stanie być takimi role modelami. No i mieliśmy też po drugiej stronie tam około 10% takich, którzy byli już krańcowo daleko od takiego role modelu. Czy to jest rozkład statystyczny? No, na podstawie 50 osób na pewno nie. Natomiast podejrzewam, że w wielu firmach jest podobnie. Co w takiej sytuacji? No to w takiej sytuacji role model się podaje jako przykłady. Słuchajcie, no to właśnie jest taka dojrzałość, taka postawa, którą chcemy. Ci, którzy są po środku, ja byłem taką osobą gdzieś tam po środku, czyli trochę tak,
naprawdę?
Trochę nie, tak. No to ważne jest, żeby zrozumieć, jakie są twoje mocne strony i te dobre zachowania, które przejawiasz, a co jest niewłaściwego i w jaki sposób to zmienić, żeby być po tej lepszej stronie. No i tutaj każdy dostał czas, proces jakiś rozwojowy został zaprojektowany do tego, żeby się podciągnąć, tak to nazwę. No i była ta ostatnia grupka, której od razu mówię, nie zwolniliśmy od razu za pierwszym razem, ale też daliśmy wyraźny sygnał. Słuchajcie, no dużo pracy przed wami. Menadżer, firma nie jest od wychowywania ludzi, nie? To nie jest nasza rola. No niemniej każdy musi przede wszystkim taką pracę intensywną wykonać nad sobą. No i tutaj, no nie ukrywam, że były duże wątpliwości. Ja tak nie komunikowaliśmy tego, ale podejrzewam, że część sobie poradzi z tym, część nie, no bo to już no są bardzo duże deficyty, wymagające czasami, nie wiem, psychoterapeuty można by powiedzieć nawet, nie? Ale tak jak mówię, no firma nie jest psychoterapeutą, więc to już nie jest nasza rola, żeby nad świadomością, nad tego typu rzeczami pracować, bo czasami się tego nie da zmienić. No niemniej taki rozkład był i od tamtego czasu wykonaliśmy i wykonujemy cały czas, zresztą, bo to jest taki proces praktycznie nieskończony, proces kształcenia, tak to można by nazwać, no bo to się jednak w gruncie rzeczy opiera o wiedzę i kompetencje, żeby każdy z nas był lepszym menedżerem i żebyśmy byli lepszą firmą, fajniejszą, bardziej włączającą, bardziej też różnorodną, no bo to później się przekłada na wyniki finansowe.
No dokładnie, o te wyniki chciałam zapytać. Jest jeden paradoks, który mnie strasznie dziwi. Z jednej strony są dowody i też widzimy to w praktyce, że te różnorodne zespoły zarządzane w sposób łączający podejmują lepsze decyzje, osiągają lepsze wyniki finansowe, lepiej współpracują. To jest business case, nie? Konkretne dowody oparte na badaniach. Zarazem jak rozmawiam z liderami, liderkami, to wciąż dostaję to samo pytanie, że te wszystkie działania diversity and inclusion są postrzegane jako coś dodatkowego, ekstra, po godzinach. Ciężko tym osobom znaleźć ten link, że ja się angażuję, ja nad sobą pracuję, ja się rozwijam, a tym jak te zachowanie i ten rozwój wpływa na wyniki firmy. I tu podałeś ten przykład waszego badania, właśnie w jaki sposób to zakomunikowaliście. Czy ta poprawa zachowań, kompetencji to jest część pracy tych osób? Czy jest coś, co oni mają wykonać dodatkowo? Czy stworzyliście, daliście dodatkowe godziny, dodatkowe jakieś zajęcia, dodatkowe szkolenia? Jak to pogodzić właśnie z tym workloadem ogólnym, ze zmieniającym się priorytetami? Bo mi się wydaje, że często liderzy i liderki są takie sytuacje, że okej, mam pilnować wyników, nie wiem, sprzedaży czy marketingu. Zarazem mam pamiętać, aby włączać każdą osobę w moim zespole, a tu jeszcze mam plan poprawy swoich kompetencji. Czy to nie jest too much? I właśnie jak to w taki sposób mądry rozłożyć i przeprowadzić, pomóc tej osobie w tym procesie?
Nie, to nie jest too much. To jest składowa biznesu, dlatego że biznes nie składa się tylko i wyłącznie z cyfr i tego, co robimy, co osiągamy, ale też w jaki sposób to osiągamy. Plus mamy dwie perspektywy. Mamy perspektywę krótkookresową, długookresową. Te problemy potencjalne, o których mówisz, myślę, że się biorą przede wszystkim, znaczy z dwóch rzeczy się biorą. Pierwsza, no to jest albo brak świadomości, brak wiedzy u menedżerów, albo właśnie ten nacisk na krótkookresowy wynik. I to jest taka, nazwijmy to sobie, choroba wielu przedsiębiorstw. Koncerny, zwłaszcza międzynarodowe, w ogóle tak pracują. Tak? Czyli na przykład jak dedykowany jest prezes do danej firmy, to od razu wiadomo, że on jest na 3 lata, 4, później będzie inny. Więc siłą rzeczy ta perspektywa jest taka krótko lub średnio okresowa i w związku z tym często też tym menadżerom się nie chce patrzeć dużo dalej, ze względu na to, że on dużo dalej, to już będę gdzie indziej, zupełnie za co innego będę odpowiadał. A te procesy świadomościowe związane z postawami, no to są procesy długookresowe. Nie da się ukryć, nie? Więc potrzebna jest taka dojrzałość i długookresowe spojrzenie. My to robimy w praktyce, wyznaczamy cele, zarówno cele ilościowe, jak i cele jakościowe. I w tych celach jakościowych są również cele kulturowe. Czyli to badanie, o którym wspomniałem, przeprowadzamy regularnie. To jest proces długookresowy, czyli sens jest robić raz na rok, raz na dwa lata tego typu badania. Ale robimy, tak? Częściej nie. Każdy ma cel, żeby ten profil, który posługujemy się pewnego rodzaju metodologią, czyli ten profil można wyrysować, dokładnie go wyliczyć i ten profil ma progresować. Czyli mówiąc wprost, mamy być jak najbardziej, my to nazywamy konstruktywni. Czyli to jest ten taki dobry balans między orientacją na zadanie, orientacją na człowieka. To jest elementem rozmów ocen rocznych z menadżerami, to jest elementem wsparcia. Stworzyliśmy w ogóle nowe takie stanowisko do rozwoju organizacji, menadżera do spraw rozwoju organizacji, który spina ten cały proces w firmie, czyli zapewnia również wsparcie oczywiście. Czyli oprócz tego, że wyznaczamy cele takie jakościowe, to też dajemy wsparcie ludziom. Bardzo różne, bo to zależy od sytuacji. Czasami to może być coach nawet indywidualny. To są szkolenia, to jest wsparcie indywidualne właśnie tej osoby z działu personalnego dla danych osób. Ponieważ no, tutaj ten temat jest o tyle złożony, że każdy człowiek, każdy przypadek to jest trochę coś innego. Nie? Więc tutaj takie indywidualne konsultacje, które też są dostępne dla każdego właśnie w tej komórce do rozwoju w dziale HR, są dostępne dla wszystkich. No, ale tak czy inaczej, każdy z nas jest przede wszystkim osobiście odpowiedzialny za swój rozwój. Firma nikogo nie rozwinie na siłę, tak? I przede wszystkim trzeba mieć świadomość tego, że za nasz rozwój jesteśmy odpowiedzialni my przede wszystkim, a nie nasz menadżer czy firma. Więc jeśli my nie mamy takiej presji wewnętrznej, żeby się rozwijać, no to nic tutaj się nie wydarzy, tak? Bo jeśli firma dostarczy, firma ma ograniczoną możliwość dostarczania różnego rodzaju narzędzi, jest masa narzędzi na zewnątrz. W tej chwili żyjemy w takim świecie, że online'owo to jest po prostu wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Więc tak czy inaczej każdy z nas musi mieć świadomość, żeby się rozwijać i progresować. A oceniamy się w formule 360, czyli żeby uniknąć tego dysonansu poznawczego, no to przede wszystkim bazujemy na ocenie takiej trzystronnej, czyli mamy podwładnych, bezpośrednich, mamy szefa i mamy tak zwanych peersów, czyli osoby, które z nami współpracują, są na równoległych stanowiskach. I dostajemy takie trzy feedbacki. Bardzo często one są różne, dlatego że przyjmujemy różną postawę, zależnie jak rozmawiamy ze swoim szefem czy ze swoim podwładnym. To jest dosyć takie standardowe. Także mamy uśrednioną ocenę, ale też mamy oceny cząstkowe i na przykład widzimy, dobra, no, z naszymi współpracownikami pracujemy modelowo, tak, ale z podwładnymi już na przykład nie do końca, bo tutaj są pewne elementy do poprawy, więc staramy się zaimplementować innego rodzaju narzędzia i sposób pracy z naszymi podwładnymi, żeby tam też ten poziom współpracy był konstruktywny. A ze współpracownikami wiemy, że tak trzymajmy. Nie? Więc to jest świadomy proces, który dotyczy każdego menedżera, bo tu mówimy o menedżerach, po to, żeby w tym obszarze również D&I też byli coraz lepsi.
No i powiedz mi, czy wyniki tej 360, czy jakiegokolwiek innego badania jakościowych tych wskaźników, czy to jest powiązane z wynagrodzeniem lidera i czy powinno być? Dlaczego pytam? Bo teraz, zwłaszcza w Stanach, jest taka dobra praktyka w obszarze D&I, aby połączyć wynagrodzenia top managementu z wynikami w obszarze diversity and inclusion. I ja mam swoje obawy co do tego, że jaką to motywację tworzy. Jednak z drugiej strony też to jest ten accountability. No więc, czy w waszej praktyce rzeczywiście ten feedback później ma przyłożenie na jakiś taki ekwiwalent finansowy i tworzy dodatkową motywację, czy to jest po prostu dodatkowy feedback rozwojowy, który jest tak postrzegany?
My mamy w tej chwili dwa procesy toczące się równolegle, bo z jednej strony, jeśli chodzi o wynagrodzenie podstawowe i premię, jesteśmy w takim kilkuletnim procesie zmniejszania w ogóle tego składnika premiowego dla wszystkich, a przechodzenie do pensji podstawowej, czyli budowania takiej współodpowiedzialności za wynik. Czyli mówiąc prosto, ten procent premii zmniejszamy. To jest jakby jeden taki element dla wszystkich. Natomiast w sytuacjach na przykład, kiedy mówimy o awansie danego pracownika, triggerem do takiego awansu nie są tylko i wyłącznie jego wyniki ilościowe, czyli czy realizuje cele, nie wiem, w postaci wartości sprzedaży, zysku, kosztów tam i tak dalej, ale również jest ten element jakościowy. Czyli jeśli on swoją postawą nie pasuje do kultury, to nie ma szans na awans.
Super.
I to mówimy jasno i wyraźnie, i otwarcie. No zresztą wiesz, no są takie, dawno temu Jack Welch zrobił taki prosty wykres, gdzie pokazał cztery grupy pracowników w taki bardzo uproszczony sposób, czyli pracownicy o wysokich kompetencjach, niskich kompetencjach, o właściwych, odpowiednich wartościach, zgodnych z wartościami firmy i tych, którzy nie mają tych wartości. No i jest taka grupa, która jest najciekawsza, można powiedzieć, czyli to są ludzie, którzy mają wysokie kompetencje, realizują cele, ale nie reprezentują wartości firmy. Ja zadał pytanie, co z takimi ludźmi robić. Pracownicy najczęściej patrzą, menadżerowie mówią, no rozwijać jakoś te wartości u nich.
A
no.
Da się?
No ale tego się nie da zrobić, no więc odpowiedź niestety jest brutalna, zwolnić. Dlatego, że prędzej czy później, nawet jeśli ta osoba w danym momencie osiąga wyniki, to jeśli jego postawa, jeśli jego te wartości, tak jak mówię, stoją w opozycji do wartości firmy, do wartości zespołu, no to prędzej czy później się rozwali ten zespół i te wyniki będą spadać. Nie? Więc niestety, tutaj jest trudno nad tymi rzeczami pracować. Jest to możliwe, ale jest to trudny proces, ale przede wszystkim, tak jak mówię, każdy z nas musi się osobiście zaangażować, musi chcieć. Kompetencji takich stanowiskowych w większości przypadków można człowieka nauczyć w miesiąc, dwa, trzy, cztery, pięć i tak dalej. Natomiast ten element postaw, no to jest długotrwały proces. Każdy z nas musi się tutaj mocno napocić, żeby tutaj ten element poprawić.
Potwierdzam też z mojego doświadczenia. A mówiąc o moim doświadczeniu, to w ogóle wiesz, spotykam się, rozmawiam z wieloma firmami i wy, Pedlu, jesteście pewnie jedną z niewiele bardzo świadomych firm, które najpierw robią, a później o tym mówią. Mówię oczywiście w kontekście różnorodności i włączania. Wiem, że dużo robicie dla osób z niepełnosprawnością i to jest na tyle wyjątkowe niestety, że ten obszar włączania osób z niepełnosprawnością wiele firm postrzega jako najbardziej trudny, bo wymaga naprawdę systemowych zmian. Nie da się po prostu jak, nie wiem, z Pride'em wyjść i świętować, nie da się 8 marca zrobić plakat o równości płci. Tu naprawdę trzeba zmieniać firmy. I powiedz w kilku zdaniach, co robicie i jak wam to się udaje?
No my mamy cały program, on się nazywa Czekosprawni.
Wszystko z czekolady.
No taka firma, co zrobić. Już 21, tak, to był zeszły rok. Zatrudniliśmy kilka osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami do firmy. Dlaczego? Dlatego, że robimy to świadomie. Tak jak mówię, no jesteśmy firmą włączającą, ale to samo się nic nie wydarzy. Muszą być konkretne procesy, które są procesami HR-owymi, które są przede wszystkim procesami edukacyjnymi. Czyli w biurze to jest taki temat, można powiedzieć, stosunkowo prosty. Zresztą w ogóle w dzisiejszych czasach pracujemy hybrydowo, część ludzi pracuje z domu, część z biura, pół na pół, różnie to bywa, zależnie tam od stanowiska. Więc jeśli ktoś jest z taką niepełnosprawnością ruchową przykładowo, no to można powiedzieć, że nie jest to kłopot, siedzi sobie w domu, pracuje i tak dalej. Natomiast na przykład w fabryce już nie jest to takie
Dokładnie.
Proste, więc tam przeprowadzamy takie szczegółowe badania, na których stanowiskach w ogóle taka opcja jest pracy osoby z niepełnosprawnością, jakiego rodzaju niepełnosprawnością. I robimy to świadomie, tak jak mówię, po to, żeby sprawdzić, żeby nie było jakichś później komplikacji i trudności, ale jednocześnie też edukujemy pracowników. Jedna z osób, którą zatrudniliśmy właśnie z niepełnosprawnościami, jest takim specjalistą do spraw niepełnosprawności w ogóle w firmie, której między innymi w zakresie obowiązków jest kształtowanie świadomości i edukacja pracowników.
I to jest najważniejsze, mi się wydaje.
To jest bardzo ważne. Tak, to jest bardzo ważne. Ta edukacja pracowników no, dotyczy wielu aspektów. Czasami wydawałoby się banalnych, to też może trochę inny temat, ale związanych takich z tolerancją, dowcipy seksistowskie przykładowo. Nie? Też jak parę lat temu mieliśmy ten temat na tapecie, to się zastanawialiśmy, no dobra, no ale to chyba każdy wie, no tylko tak się wydaje, że wie.
Wydaje się,
dobra. No, jak się zrobiło takie szczegółowe badania, to okazało się, że jest jakiś odsetek pracowników, którzy na przykład nie lubią, jak ktoś sobie żartuje w jakiś sposób, czują się dotknięci, a druga strona w ogóle tego nie rozumie, tak, i tak dalej. Więc przeprowadziliśmy na przykład szereg też szkoleń i tam niektórym osobom faktycznie otwierały się oczy. To jest naprawdę dowcip seksistowski. Przepraszam, nie chciałem, nie? Bo to nie wynika ze złej woli często pracowników, tylko po prostu...
Z patriarchatu to wynika.
Z wychowania, na przykład patriarchalnego, tak, albo środowiska, w którym się dana osoba wychowała i tak dalej. I po prostu nie, że ktoś ma złą wolę, tylko nie ma po prostu świadomości pewnego rodzaju i wystarczy mu wytłumaczyć i on powie, dobra, sorry, już nie będę tego robił, bo nie przyszło mi to do głowy. I to jest okej, okay, nie? Więc tak samo dotyczy to niepełnosprawności. Mamy wiele takich też stereotypów wyobrażeń, które często są niezgodne z rzeczywistością, w związku z tym też, że pracownikom tłumaczymy, ale też, tak jak mówię, no w pewnym momencie zatrudniamy już w praktyce te osoby. Tych osób już sporo z nami pracuje, dobrze się czują, chwalą się nawet tak z własnej woli na LinkedInie.
Ja to czytam, stąd wiem.
Więc to są takie rzeczy, które powodują, że nie tylko te osoby, ale generalnie wszyscy w firmie czujemy się lepiej, bo widzimy, że firma toleruje każdego rodzaju inność i ja nawet, jeśli nie mam żadnej niepełnosprawności, ale jestem inny, nie wiem, w jakiś inny sposób, to od razu wiem, aha, no to jest taka firma, gdzie
każdy
może być dokładnie, może być sobą, nawet jeśli jestem inny w jakiś tam sposób, no to będę szanowany przez innych, tolerowany i będę się czuł dobrze. Nie? Także no, o to nam chodzi, żebyśmy taką firmą byli. No
powiedz mi, Maciek, w podsumowaniu naszej rozmowy, czy możemy wywnioskować, że to wszystko da się zrobić w organizacji, kiedy na czele stoi lider włączający? Na waszym przykładzie. Czy tak się
mówisz?
O to oczywiście. O kim mogę mówić? Oczywiście, że o tobie.
No tak jak wspomniałem, ja nie byłem wcale jakimś ideałem. Nadal nie jestem. Natomiast ważne, że jest ta świadomość i że jest proces. I też no, nie da się ukryć, ja nie mogę, tak jak to w wielu niestety zarządach jest. Kultura organizacyjna ważna? No dobra, no skoro HR się upiera, to sobie działajcie, tak? Tak mówi powiedzmy prezes do firmy. No i to wtedy też albo się nie wydarzy, albo będzie kulawe. To musi być wszystko zbieżne z tym, co dany człowiek robi. Ja nawet jeśli, tak jak mówię, no nie miałem tego profilu idealnego na samym początku, no to otwarcie przed tą grupą kluczowych menedżerów pokazałem swój profil na samym początku tego procesu jako przykład, mówiąc, słuchajcie, no to są moje mocne strony, ale tutaj, jak widać, dzięki za feedback przy okazji, mam jeszcze dużo elementów do poprawy. Będziemy pracować w całej organizacji nad tym procesem. Ja również zaczynam od siebie. Będziemy się spotykać co kilka miesięcy nad tym pracować. Za rok będzie kolejne badanie i deklaruję wam tutaj, że pokażę również za rok swoje badanie i będę robił wszystko, żeby był progres, tak? Więc też chciałem osobiście być twarzą tej zmiany, no bo w ten sposób budujemy wiarygodność tego, że faktycznie podchodzimy poważnie do tego tematu i że to jest ważne i że chcemy jako organizacja się zmienić. No i tak faktycznie było. Rok później pokazałem, na szczęście był lepszy już ten profil, no bo faktycznie jakąś tam pracę wykonałem w tym czasie i ten profil był trochę już lepszy niż rok wcześniej. To też był element budowania tej wiarygodności i pokazywania, no facet faktycznie mówi poważnie, nie? Więc to jest ważne i to pracuje nad sobą. No dobra, no to nie możemy zostać w tyle, też musimy wiosłować w tą samą stronę i pracować nad sobą, więc myślę, że to bardzo pomaga. Czy to jest niezbędne? No może i niezbędne.
Wydaje mi się, że w świecie, który jest przed nami, już teraz, w którym żyjemy, to jest niezbędne. Zarazem ten przykład, który podałeś o swojej pracy nad sobą, nad swoimi zachowaniami i postawą, właśnie się bardzo zgadza z tymi badaniami w temacie włączającego przywództwa, bo badania mówią, że największym predyktorem zachowań włączających lidera lub liderki jest właśnie postawa nie jestem idealny, idealne. Znam swoje słabsze strony i swoje ograniczenia i pułapki myślenia, w które czasami trafiam i będę na tym pracować, a wy możecie mnie rozliczać. Więc wydaje mi się, że badania z moim doświadczeniem i praktyką idealnie się uzupełniają. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych audycji i do dyskusji.